Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Dzień dobry Państwu. Władysław Zawistowski, dzisiaj wyjątkowo sam, gdyż mój serdeczny przyjaciel i rozmówca od wielu tygodni, miesięcy, a właściwie lat, Konrad Mielnik, jest niedysponowany. Pozwólcie zatem Państwo, że postaram się sam rozpocząć zupełnie nowy wątek w naszych opowieściach. Przypomnę, że ostatnio mówiliśmy o Szczęsnym Potockim, symbolu zdrady tamtych czasów, twórcy targowicy, no a równocześnie człowieku, którego życie osobiste, by nie powiedzieć duchowe, było niezwykle, ale to niezwykle skomplikowane. Trzy żony, przeróżne dramaty, różne nieobyczajności, no tak typowe dla tamtej epoki, dla schyłku XVIII wieku. Po tych kilku audycjach słuchacze zwrócili mi uwagę, że no wszystko to jest bardzo ciekawe, ale już nie chcemy dłużej słuchać o tych dość paskudnych postaciach, o zdrajcach, renegatach, sprzedawczykach, zaprzańcach. Przecież to jest epoka, która wydała również wielu wspaniałych mężów, obywateli, patriotów na czele z tym człowiekiem, który stanie się bohaterem naszych najbliższych audycji. Myślę tutaj oczywiście o generale Tadeuszu Kościuszce. To od jego imienia nazwę wzięła największa insurekcja, powstanie narodowe tamtego czasu. Pierwsze równocześnie wielkie powstanie narodowe. Niektórzy w szereg tych zrywów starają się wliczać również Konfederację Barską. Jednak chyba należy Konfederację uważać za no, jeszcze ten akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, który wynikał jakby z dawnego systemu Rzeczypospolitej. Natomiast w tym roku, 1794, sytuacja była zgoła inna. Już po, przypomnijmy, drugim rozbiorze. Tak charakteryzuje sytuację w owym czasie wybitny historyk Władysław Czapliński. Pozostałe po drugim rozbiorze państwo polskie liczyło około 4 milionów mieszkańców na obszarze 212 tysięcy kilometrów kwadratowych. Z Konstytucji 3 maja pozostawiono tylko nieliczne i mniej ważne postanowienia. Przywrócono Radę Nieustającą i obdarzono ją większą niż uprzednią władzą. Rosja otrzymała prawo wprowadzenia na terytorium Polski swych wojsk, z tym, że nowy ambasador, generał Igelström, był równocześnie dowódcą wojsk rosyjskich w Polsce, liczących 40 tysięcy żołnierza. Stosunki panujące w kraju śledziła pilnie zebrana w Saksonii emigracja polityczna z Kołłątajem i Ignacym Potockim na czele. Przeprowadzenie drugiego rozbioru uznano w tych kołach za zapowiedź ostatecznej likwidacji Polski. Wobec tego uważano za konieczne podjęcie powstania, które zapobiegłoby tej ostateczności. Tu dodajmy, że mówimy o kraju, Polsce, Królestwie, które jeszcze było samodzielnym bytem międzynarodowym, jednak niezwykle, ale to niezwykle, jak to stwierdza Władysław Czapliński, okaleczonym. Ten skrawek państwa, który pozostał po drugim rozbiorze, był nawet dość dziwacznego kształtu. Mam tu przed sobą mapę. Polska ówczesna, już bez Wielkopolski, bez oczywiście Pomorza, bez tych ogromnych, rozległych terenów na wschodzie, na Kresach, no, była takim dziwnym kadłubem od Krakowa przez Warszawę, aż hen przez Wilno i Kowno po Kurlandię. Czyli był to taki dziwny pas ziemi ciągnący się właściwie, można powiedzieć, od południa do północy. bardzo ograniczony ze wschodu i przede wszystkim z zachodu. Tutaj właśnie Prusy były być może taki w największym, powiedzielibyśmy, beneficjentem tego zaborczego aktu. Do Prus trafił wreszcie Gdańsk, który przecież, przypomnijmy, po pierwszym rozbiorze był jeszcze ciągle częścią Rzeczypospolitej. No oczywiście cała Wielkopolska, całe Kujawy, oczywiście Poznań, Bydgoszcz, Toruń, no i tak dalej, aż ta granica sięgała właściwie, pruska granica, podkreślam, do Krakowa. No niemniej, ciągle w Warszawie rezydował król, ten sam, Stanisław August Poniatowski. Od dawna, dawna pozbawiony właściwie jakiejkolwiek władzy, jakiejkolwiek siły oddziaływania, taki, można powiedzieć, więzień swojego stanowiska. Siedział sobie w tej Warszawie, w Zamku Królewskim, czekając na rozwój wypadku i nie mając właściwie żadnego na nie wpływu. Sytuacja wewnątrz kraju była bardzo trudna, no ale była ta emigracja, o której powiedzieliśmy. W momencie, kiedy król Stanisław August przystąpił do Targowicy, co było absolutnie równoznaczne z zakończeniem wojny polsko-rosyjskiej, z takim złożeniem broni, któremu to podporządkował się głównodowodzący, czyli książę Józef Poniatowski, a także inni generałowie, wśród których był m.in. Tadeusz Kościuszko. Kiedy ten akt nastąpił, nie czekając na rosyjskie represje, zarówno Kościuszko, jak i Hugon Kołłątaj, Potocki, wielu innych patriotów owego czasu, udało się na emigrację. Część z nich do Saksonii, czyli do Drezna. Saksonii tradycyjnie Polsce przyjaznej, no przez te dziesiątki lat, kiedy pozostawaliśmy w Unii personalnej pod berłami dwóch kolejnych Sasów. Istotnym elementem, o którym tutaj trzeba pamiętać, dającym rzeczywiście nadzieję na to, że powstanie, insurekcja może osiągnąć sukces. Tym istotnym elementem było to, że ciągle pozostawała w dyspozycji, w gotowości polska armia. Ta armia, która toczyła wojnę w 1792 roku. Ona liczyła około 50 tysięcy żołnierzy i w tym czasie, o którym mówimy, władze przede wszystkim rosyjskie, ambasador Igelström, który był równocześnie dowódcą wojsk rosyjskich wprowadzonych do królestwa i ambasadorem, czyli dzierżył jakby taką namiestniczą, moglibyśmy powiedzieć, władzę zarówno wojskową, jak i cywilną, przeprowadzał akcję, jak to wówczas mówiono, dezarmowania tych polskich wojsk. Chodziło o to, żeby zmniejszyć znacząco ten kontyngent na kilka różnych sposobów, z których najgroźniejszy i najbardziej jakby dramatyczny, zwłaszcza dla szeregowych żołnierzy, polegał na tym, że po prostu wcielano ich do armii rosyjskich. Innych rozpuszczano do domów. No, ci najbardziej winni w oczach władz carskich mogli również trafić po prostu na zesłanie, co przecież już w owym czasie było taką metodą represji stosowaną przez władze rosyjskie nader chętnie. Cała ta sytuacja wywołała oczywiście taką atmosferę spiskową. Zarówno w Dreźnie, gdzie przybywali ci czołowi polityczni emigranci, jak i właściwie w całym kraju. Czyli następowały takie porozumienia, tworzyły się grupy zarówno w wojsku, jak i grupy cywilne, które przygotowywały grunt pod przyszłe powstanie. Oczywiście ono musiało zacząć się od jakiegoś zdecydowanego ruchu tego wojska polskiego, które jeszcze bawiło na terenie królestwa. Posłuchajmy, co na ten temat pisze człowiek bardzo nam bliski, nasz, już nie tylko rodak, ale można powiedzieć sąsiad, ziomek, a mianowicie Józef Wybicki, autor hymnu narodowego. Oczywiście on powstał później, nie w czasie, o którym mówimy. No niemniej Józef Wybicki był niezwykle aktywny we wszystkich tych kolejnych, bardzo ważnych dla Rzeczypospolitej latach. Zarówno w czasie Sejmu Czteroletniego, wojny polsko-rosyjskiej, jak i insurekcji kościuszkowskiej. Oto co zanotował. Rok 1794 stanowi w dziejach Polski epokę, która należy do najchlubniejszych epok w dziejach świata. Naród, od wieków wolny i waleczny, zrozumiał, że został przeznaczony na więzy i usunięcie z mapy politycznej. Gdy nastąpił najazd sił zmówionych trzęsosieckich mocarstw, chciał przynajmniej zginąć, jak wolnemu przystoi. Chciał w obronie pozostałości kraju i swoich swobód z orężem w ręku polec na mogiłach swych nieprzyjaciół albo się bronić. Kiedy więc na Sejmie Grodzieńskim w 1793 roku poseł najjaśniejszej cesarzowej Katarzyny już odebrał narodowi całą godność i samostanowienie, wzburzyły się na to umysły wszystkich. Wkrótce, oprócz małej liczby spodlonych przekupstwem nikczemników, wszystkie stany, wszystkie klasy ogarnęła czysta rozpacz. Wszystkie umysły zapaliły się do obrony całego narodu i jego dobrego imienia. W tak powszechnej gotowości szukano już tylko męża, który by im przewodził w tej wielkiej i świętej sprawie. Wybór wszystkich padł na Tadeusza Kościuszkę. Ten generał wojsk polskich, który pod chorągwiami nieśmiertelnego Waszyngtona walczył za obcą wolność, kiedy za swoją już nawet zginąć nie mógł, miał w narodzie tę powszechną opinię, co to pełną ufność zaszczepia we wszystkich sercach i pociąga za sobą wszystkie umysły. Zanim więc cały naród opowiedział się głośno i w głębi ducha, aby w tak walnej sprawie został wybrany na naczelnika, a właściwie dyktatora. Wspomniani przed chwilą Hugon Kołłątaj czy Ignacy Potocki, a także wielu innych znakomitych działaczy emigracji patriotycznej, no to nie byli oficerowie, to nie byli dowódcy. Polska potrzebowała prawdziwego dyktatora, który połączy te dwie umiejętności, czyli oczywiście no, jakieś talenty polityczne, przede wszystkim z autorytetem wybitnego dowódcy wojskowego. Kogoś takiego bardzo nam brakowało od wielu, wielu no, dziesięcioleci, jeżeli nawet nie popadając przesadę powiedzieć od stulecia właściwie, od czasów Jana III Sobieskiego. I Tadeusz Kościuszko w oczach opinii publicznej, opromieniony tymi swoimi zwycięstwami w wojnie Ameryki o niepodległość, a potem swoją postawą w wojnie z Rosją w 1794 roku jawił się taką właśnie postacią. Oczywiście, proszę Państwa, gdzieś tam w tle był również książę Józef Poniatowski, popularny Pepi, ale przypomnijmy, że po pierwsze był on bratankiem już wtedy powszechnie znienawidzonego króla Stanisława Augusta, więc można było domniemywać, że będzie bardziej lojalny wobec swojego stryja niż no, wobec pewnych zobowiązań patriotycznych. Po drugie, no, miał jednak książę Pepi w owym czasie jeszcze ciągle jak najbardziej zasłużoną etykietkę bawidamka, playboya, no trochę nawet powiedzielibyśmy awanturnika, zupełnie innego człowieka niż Tadeusz Kościuszko. O życiu Kościuszki, o jego no, również życiu duchowym, osobistym, jeszcze Państwu szczegółowo opowiemy. To niewątpliwie bardzo ciekawa biografia i bardzo niezwykła. Niemniej w tym momencie, w momencie, kiedy wszystko w kraju się gotowało, kiedy na emigracji przygotowywano już taki bardzo szczegółowy scenariusz powstania, wszystkie oczy skierowały się na jednego człowieka, a wszystkie usta wykrzyknęły to jedno imię i nazwisko. Tadeusz Kościuszko. Co było potem będziemy Państwu opowiadać, zresztą przecież no, wiemy o tym również z podręczników szkolnych. Insurekcja kościuszkowska była no, taką właściwie regularną wojną. Wojną dość nierówną, gdyż polska armia musiała ją toczyć zarówno z oddziałami rosyjskimi, jak i niestety pruskimi. Król Pruski tutaj nawet osobiście dowodząc armią przyłączył się do agresji, która miała zdławić ostatki militarnego oporu na terenie Rzeczypospolitej. Powstanie ostatecznie upadło, ale spełniła się ta zapowiedź Józefa Wybickiego. Polska pokazała Europie i światu, że nie będzie ginąć w milczeniu, że honor i odwaga Polaków polegają również na tym, by potrafić w decydującym momencie stawić opór nieprzyjacielowi. I słusznie Tadeusz Kościuszko wszedł do takiego ścisłego bardzo panteonu narodowych bohaterów. Zajmuje w nim właściwie czołowe miejsce. Jeżeli popatrzeć, proszę Państwa, na właściwie cały XVIII i XIX wiek, to wybija się z tych dwóch stuleci na plan pierwszy ta jedna postać. Myślę, że nie ma w Polsce dużego miasta, w którym nie byłoby ulicy Tadeusza Kościuszki. No przyjmujmy, że w Gdyni mamy skwer Kościuszki, w Sopocie to jest właściwie główna ulica miasta, w Gdańsku też jest to ważna ulica, mamy mnóstwo szkół, jednostek wojskowych, no przeróżnych instytucji publicznych imienia Tadeusza Kościuszki. Postać jego jest również bardzo, ale to bardzo mocno obecna w literaturze, w poezji, w pieśni. Pisano opery o Kościuszce, pisano utwory dramatyczne. Ja mam przed sobą na zakończenie dzisiejszego spotkania taki wiersz Reinolda Suchodolskiego z roku 1830. No oczywiście to jest pokolenie, czy nawet dwa pokolenia później, ale ten rok jest bardzo znamienny. Przypomnę Państwu, że jest to rok wybuchu powstania listopadowego. Następna generacja, synowie, wnukowie powstańców kościuszkowskich, tą pieśnią zagrzewali się do boju. Polonez Kościuszki. Posłuchajmy. Patrz, Kościuszko, na nas z nieba, jak w krwi wrogów będziem brodzić. Twego miecza nam potrzeba, by ojczyznę oswobodzić. Wolność droga w białej szacie, złotem skrzydłem w górę leci. Na jej czole patrzaj, bracie, jak swobody gwiazdka świeci. Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew. My za nią przelejem krew, krew, krew. Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów, temu pierwszy w łeb wypalę przed kościołem karmelitów? Kto nie uczuł w gnuśnym bycie naszych kajdan, praw zniewagi, to jak zdrajcy wydrę życie na niemszczonych kościach Pragi? Z naszym duchem i orężem Polak ziemię oswobodzi. Zdrajca pierzchnie, my zwyciężym, bo wódz śmiały nam przewodzi. Tylko razem, tylko w zgodzie, a powstańców będziem wzorem. Wszak Kościuszko przy narodzie, cały naród z dyktatorem. Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew. My za nią przelejem krew, krew, krew. My za nią przelejem krew, krew, krew. Jak widzimy, Kościuszko jest patronem kolejnego wielkiego zrywu, jakim było powstanie listopadowe, ale stał się patronem wszystkich właściwie kolejnych zrywów, stał się świętością narodową. No, można powiedzieć, że królom równy w tej wdzięcznej pamięci rodaków. No, a jak przebiegało samo powstanie, jakie było życie Tadeusza Kościuszki. O tym powiemy Państwu w trakcie kolejnych naszych spotkań, przypominając równocześnie, że zarówno tę audycję, jak i poprzednie można znaleźć na stronie internetowej Radia Gdańsk. Zapraszam.